pierwsze dwa zdania jeszcze.
W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem Judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moab.
Często, kiedy słyszymy o różnych tekstach religijnych, różnych wyznań czy religii obcych chrześcijaństwu, tam się pojawiają takie sformułowania, że gdzieś dawno, bardzo nieprecyzyjne. Biblia jest konkretna aż do bólu i często te szczegóły, które potrafią utknąć naszej uwadze, one są za sobą też bardzo konkretną treść, przez którą chce Pan Bóg do nas przyjść. To pierwsze zdanie, kiedy rządzili sędziowie. W historii Izraela to jest czas przed królami, czyli mniej więcej XII-XI wiek przed Chrystusem. Mniej więcej 1200 lat przed Chrystusem. Charyzmatyczni wodzowie, którzy organizują plemiona izraelskie, którzy pomagają Izraelitom wypełnić wolę Pana Boga, kiedy do nich przychodzi, i którzy wcale nie są święci. I w tym momencie, kiedy wokół są dość potężne państwa, takie jak Egipt, Asyria, kiedy krzepną różne mniejsze ludy, właśnie Moabici, zaczyna panować głód. Coś się dzieje w historii Izraela bardzo trudnego. W naszym życiu też są takie momenty, kiedy coś doskwiera, co przeżywamy jako tak dojmujące, że nie widzimy rozwiązania, nie widzimy sensu tego, co się dzieje. Kiedy mamy poczucie, że Pan Bóg odszedł, albo go po prostu nie ma. Moje doświadczenie z ostatniego tygodnia: staje drugoklasista w gimnazjum i mówi: przeksiędze, ja nie wierzę w Pana Boga, jestem ateistą. Religia była potrzebna, żeby zorganizować etycznie społeczność. No i tak sobie myślę, że to nie był jego argument, bo to raczej sformułowanie, które gdzieś usłyszał. Natomiast często w sytuacjach granicznych możemy wejść w takie rozumowanie. Nie ma Pana Boga. Nie ma tego, który obiecał być z nami, który obiecał być naszym wybawicielem, któremu zaufaliśmy swoje życie. Zobaczcie, to, że tu jesteśmy, no naprawdę moglibyśmy lepiej spędzić ten wieczór. Oczywiście biorę dużą poprawkę i cudzysłów na to, co powiedziałem, ale w kategoriach świata, no to tak trochę bezsensownie. Straciliśmy godzinę w niezbyt ciepłej kaplicy, teraz na niezbyt wygodnych krzesełkach, gdzie moglibyśmy robić tysiąc różnych rzeczy. Ale zaufaliśmy komuś i wierzymy, że ten czas im oddany ma sens i że tak jak Pan Bóg zadziałał w historii Rut, tak również działa w naszej historii. Że nie jest kimś, kto tylko kiedyś się ujawnił, ale jest Bogiem nas, dzisiaj tu żyjących. Stąd prosiłem o te karteczki, które Państwo przygotowaliście, żebyśmy też dotknęli pewnej historii, w której działał Pan Bóg, która jest historią zbawczą, która nie skończyła się 2000 lat temu, tylko trwa, dotyka ludzi różnych czasów, różnych pokoleń. Jeżeli pamiętacie, 2,5 roku temu, mniej więcej, kiedy rozważaliśmy na pierwszych rekolekcjach początek Księgi Ewangelii Mateusza, tam były również kobiety. I wśród tych kobiet w rodowodzie Jezusa pojawia się Rut, która jest jakby główną bohaterką Księgi i tego, co Pan Andrzej przed chwilą przeczytał. Po ludzku to prababka Dawida, prababcia Dawida i jedna z przodków Jezusa, kobieta nie z narodu wybranego, kobieta z Moabu, ludu, który był bardzo pogardzany przez Izraelitów. W Starym Testamencie jest taki fragment, że dziecko urodzone z Egipcjanina lub Egipcjanki po trzecim pokoleniu może zostać uznane za członka narodu wybranego. Moabitka i jej potomstwo nawet po 10 pokoleniach nie zostaną włączone do Izraela. I teraz z czego się to wzięło? Pamiętamy, kiedy Izrael wędrował przez pustynię, dochodzą do krainy Moabu i król Moabu wzywa proroka, żeby ten zaczął przeklinać Izraela. Hamlet próbuje to zrobić i nagle słyszę, że z jego ust zamiast przemiast wydobywa się błogosławieństwo. Oto naród, który rozrodzi się wielki, liczny, jak piasek na brzegiem morza. I ten król woła, jak to możliwe. Bóg włożył w moje usta słowa, Bóg ten naród powołał, nie możesz działać przeciwko Panu Bogu. Zobaczmy, Bóg objawia się w historii konkretnego narodu i konkretnych ludzi. On nie jest Bogiem abstrakcji. On w naszym życiu również objawia się jako ktoś, kto przychodzi w konkret naszego życia. Księga Rut jest pomiędzy Księgą Sędziów i pierwszą Księgą Samuela, pomiędzy księgami historycznymi. Też zamysł pojawił się w kanonie Septuaginty, czyli Biblii przetłumaczonej na grekę, też żeby pokazać właśnie tę prawdę o historii, o tym, że Bóg nie jest odległy, ale jest w tym, co nas stanowi, że On działał za konkretnych ludzi, w konkretnej przestrzeni, kiedy my wspominamy danego praojca, danego przodka, dane miejsce, Bóg w to przychodzi. Księga Rut jest jedną z ksiąg, która nazywa się pięcioma Megilot, czyli pięcioma zwojami. Jest to księga, którą Żydzi czytają podczas największych swoich świąt. I to, co jest też dla nas, chrześcijan, jakoś ważne, pewna intuicja, księgę Rut czytano w drugi dzień pięćdziesiątnicy, czyli po pasrze, wtedy, kiedy cieszono się również z pierwszych zbiorów, a dla nas jest to dzień zesłania Ducha Świętego. I też w jaki sposób ją czytano. Ojciec tworzył przestrzeń dla świętowania rodzinnego, robiono ucztę i wieczorem, kiedy wszyscy pojedli, popili, ojciec zaczynał czytać Księgę Rut. Czytano ją w nocy, ale w tej przestrzeni właśnie radości, świętowania. Zobaczcie, patrzę po swoich uczniach, czasami jak wyciągamy Biblię, żeby coś tam przeanalizować, to jest nie, znowu Biblia, nie. Dla wielu to jest księga nudy, księga znużenia, księga smętnego siedzenia w kościele. My, ufam, słuchaliśmy tego przynajmniej z tą stroną, żeby usłyszeć. To jest księga życia, księga radości, księga, przez którą przychodzi Bóg w konkret w naszej historii. W roku 2014. Ten dzień, w tę sytuację, w to wszystko, co dzisiaj przeżywaliśmy. Słowo jest tym, co daje radość. I teraz imiona, które padały. Noemi, moja słodycz. Coś, co jest, co napełnia radością. Jej mąż Elimelek, ten, który zmarł na ziemi Moabu. Jego imię dokładnie znaczy mój Pan jest królem. To jest trochę jak wyznanie wiary. Wierzę, że Jezus jest moim królem. Prawda? Czasem łatwo się mówi, Jezus jest Panem, śpiewamy. Imię w Starym Przymierzu zawsze niosło ze sobą znaczenie. Rut, dosłownie przyjaciółka, ta, która jest bardzo bliska. Druga z synowych, Orfa, uparta. No to myślę, że imię, które nie jedna teściowa nadałaby synowej. To moja Orka. Drugą stronę też to pewnie działa. Pierwszy syn, Machlon, jego imię dosłownie znaczy choroba. Drugi, Kilion, zagłada. Owszem.
Tak skończyli.
Tak skończyli, jak najbardziej. Teraz popatrzmy, jakie imię byśmy sobie dzisiaj my nadali. Chciałbym Was zaprosić potem do tego, żebyśmy tak przez 20 minut popatrzyli sobie trochę na ten wizerunek krzyża, na relikwie krzyża, które są w tym pudełeczku, za chwilę tylko nie jeszcze powiem, i spróbowali jako pierwsze pytanie dzisiaj postawić sobie w ciszy, nawet bardzo bolesnej, ale 20 minut nas nie zabije. Bolesne pytanie w ciszy. Jakie imię ja bym sobie dzisiaj nadał? Tylko mój drodzy, nie chodzi mi o to, że nie podoba mi się moje imię Marysia, prawda, albo Stefan, tylko też spróbujmy pomyśleć o sobie, gdybym miał nazwać siebie w pewnej abstrakcji, powiedzieć szczęśliwy, pogodny, zniechęcony, zużyty, Nie wiem, jaki jeszcze tam epitet mógłbym sobie dzisiaj przypisać. Jakie imię ja bym sobie nadał. Spróbujmy pomyśleć o swoim imieniu. Państwo znacie też pewne znaczenia swoich imion. A jeśli nie, to może spróbujmy też usłyszeć, jak Pan Bóg do nas mówi, Beatus albo Beata, błogosławiony. Błogosławiony, wybrany, zapragniony przeze mnie. Zapragnął nas przed wiekami bardzo konkretnie. I druga rzecz, każdy z nas nosi imię Chrystianus. Jesteśmy Chrystusowi. W Antiochii około 50 roku po Chrystusie w kościele syryjskim po raz pierwszy nazwano uczniów Jezusa z Nazaretu Chrystianowi. Chrystusowi, chrześcijanie. Każdy z nas, nawet jeżeli czuje się tym przygarbionym, zgarbionym, zniszczonym, ma imię, które jest pełne szczęścia i pełne radości, bo znaczy, że przynależymy do Chrystusa. Kolejna rzecz, Moabu, do którego wywędrował Elimelek z Noemi, swoimi synami, właśnie ten kraj wrogów, kraj przeklęty, kraj odrzucony, tam był król Balaam, który wzywał, prawda, do przeklinania Izraela. Zobaczmy, Elimelek, którego imię znaczy mój Pan jest królem, idzie do kraju przekleństwa. W języku biblijnym też to znaczy, że ten, który miał wyznać Pana Boga, który miał być blisko Niego, nagle wchodzi w przestrzeń, która jest zaprzeczeniem władztwa i królestwa Jahwe. On ucieka z ziemi Izraela do kraju, który jest przeklęty. Stoi w trudnej sytuacji. Bardzo trudny. Jest głód. Jego rodzina może nie ma nic do zjedzenia. Może wszystko im się skończyło, prawda? Może wszystko upadło. Ale on idzie w przestrzeń grzechu. Niejako zaprzecza swojemu imieniu i swojemu powołaniu. Ostatnio czytałem jakieś wspomnienia z getta i skądinąd kobieta będąca Żydówką bardzo pozytywnie mówiła o ludziach, którzy pomagali Żydom w getcie warszawskim. I ona postawiła też na koniec tej swojej wypowiedzi pytanie, które też mi dźwięczy w uszach. Może Państwo oglądaliście taki film Rodzina, historia Kowalskich, o rodzinie, która gdzieś pod Radomiem ukryła Żydów, zostali potem i oni, ci, których ukrywali, zamordowani. Natomiast w jednej z pierwszych scen jest rozmowa kilku właśnie, którzy próbują się ukrywać. Jeden z tych Żydów pyta sąsiada, przyjaciela, słuchaj, ty mówisz, że oni nie pomagają, ale czy ty byś pomógł? Zobaczmy, oni odchodzą z powodu głodu. Nie wiemy, jak my byśmy się zachowali w konkretnej sytuacji. Czasem, będąc blisko Pana Boga, jesteśmy przekonani, że będziemy wierni jak Piotr. Natomiast może przyjść taki moment, że usłyszymy, dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się nie zaprzesz. Też warto, może dzisiaj prośmy Pana Jezusa, żeby nie było takiej próby dla nas. Kiedy będziemy musieli tak mocno jakby zanegować wszystko, co dookoła, żeby być wiernym. A może się tak zdarzyć, że Pan Bóg też o to poprosi. Chcę, żebyś nie poszedł do Moabu, który kusi, gdzie jest dużo chleba, gdzie jest obfitość, gdzie wszystko wydaje się atrakcyjne, a ja chcę, żebyś był ze mną. Może też właśnie spróbujmy postawić sobie pytanie, co sprawia dzisiaj, że ja jestem daleko od Pana Boga. Jakie sytuacje, jakie momenty są takie, że wchodzę do Moabu w ogóle nie patrząc, że tam z tyłu jest moja ziemia wybrana, mój Izrael. Zobaczmy, umiera mąż Noemi, powiada, Pan mnie utrapił. Grzech może tak człowieka wciągnąć, że po pierwsze się tego grzechu nie będzie widziało, po drugie jego skutki będą tak niszczące, że w pewnym momencie też zaczniemy oskarżać Pana Boga o to, że to On jest winny temu wszystkiemu, że to On doprowadził do takiej sytuacji. Zobaczmy, rodzina Noemi nie jest bezgrzeszna, nie jest idylliczna, jest biedna, wchodzi właśnie w ten grzech, odchodzi od Pana Boga, wybiera głupio. No tak możemy się też w pewien sposób ujrzeć w wyborach, w tym wszystkim, co się dzieje. I teraz pośród tej biedy, bo dla Izraelity nie mieć potomstwa, to nieszczęście. Kończy się mój lud, kończy się moja historia. nie znam francuskiego, dzisiaj ktoś mi na kolędzie relacjonował w jakimś piśmie ostatnio filozoficznym, zaczęły się pojawiać się podobno właśnie we Francji takie trendy, co zrobić, żeby człowiek przetrwał na wieczność bez Pana Boga. Że właśnie jeden z filozofów proponuje coś takiego, żeby zacząć, nie wiem, w mózg wszczepiać jakieś elementy, prawda? To ja mówię upraszczając, bo nie czytałem, nie znam się na tym, ale coś elektronicznego, co przetrwa daną osobę i będzie niejako można wszczepić kolejnej osobie, w której ja jakby będę żył dalej. Że próbujemy być kreatorami wieczności bez Pana Boga, nie przyjmując jego oferty. I pośród właśnie tej biedy pojawia się miłość synowej. Rut, która mówi: ja pójdę z Tobą do Twojej ziemi. Do ziemi, gdzie będzie zupełnie obca. Do ziemi, gdzie niejako Bóg tej ziemi, Jahwe, doprowadził do tego, że oni musieli uciekać. Tak się przynajmniej wydaje z zewnątrz. Do ziemi, gdzie ona będzie wiedziała, że jej dzieci, nawet gdyby miała do 10. pokolenia, nie usłyszą: jesteś moim bratem, tylko jesteś obcy. Do Boga, który, cudzysłów to weźmy, potężny, jest Bogiem niejako przekleństwa. A teraz ona kocha swoją teściową. I to sprawia, że jest gotowa zanegować swoje życie i wrócić z nią do Izraela. Mówiłem w homilii ten obraz z Księgi Wyjścia. Żydzi dochodzą do miejscowości Mara, ta gorzka woda, która uzdrawia, przepraszam, która jest zatruta i zostaje uzdrowiona drewnem krzyża. No tak się złożyło, że udało się sprowadzić te relikwie krzyża. Z certyfikatem zostały pobrane w Rzymie przez kardynała Pranciniego w 1849 roku. Jest na to certyfikat, więc też jest pewność, że to naprawdę z cząstki drzewa, która była uważana za prawdziwe drzewo krzyża. Chciałbym, żebyście w czasie tych 20 minut, ja też właśnie, żeby no każdy, nie wiem, dotknął, utrzymał przez chwilę właśnie z tą myślą, że jest drzewo, które uzdrawia wodę mojego życia, nawet jeśli jest gorzka, nawet jeśli czuję się tak przygnieciony, przytłoczony, nie widzę sensu i wyjścia z tej sytuacji, która jest dla mnie trudna, jest drzewo, które może ją uzdrowić. Jest ktoś, kto walczył o mnie i długie godziny na krzyżu widział wszystko, co we mnie się wydarzy. We mnie, w moich dzieciach, w moich przodkach. Może właśnie znamy kogoś, kto umarł bez Pana Boga, albo odszedł od Pana Boga, albo boli nas coś. No są takie rzeczy, grzechy, które czasem chcielibyśmy jak pomeksem wymazać z naszego serca. Właśnie niech ten moment dotknięcia też będzie tym przywołaniem, że przywołuje tej mocy, która na Golgocie wypłynęła. Mocy, którą wierzący, otaczający ten relikwiarz przez ponad 150 lat czuli i doświadczali. Bogu dzięki, że nie burzy się już, tylko że my też będziemy jakoś doświadczali. Bo Pan Bóg chce być królem. Królem, który przez miłość, tak jak miłość doprowadziła Rut do tego, że zostawia wszystko i idzie ze swoją teściową w przepaść, prawda, Izraela, tam gdzie nie bardzo wiadomo, co ją czeka i co ją spotka. I teraz idą do Izraela dwie wdowy. W tamtych czasach być wdową to tak w świecie mężczyzn, w świecie, gdzie liczy się też potomstwo, nie ma zabezpieczeń społecznych, zupełnie przegrana sytuacja. Jak użebrzamy sobie chleba, to będziemy jadły. Jak nie użebrzamy, to nie będziemy jadły. Jak będziemy miały siłę, to coś sobie napalimy w piecu. Jak nie, to nikt nam nie przyniesie drewna na opał. I teraz w Starym Przymierzu jest prawo, że na polu, gdzie są żniwiarze, kłosy, które spadną, gdy robi się snopki, pozostają dla biednych i dla tych, którzy nie mają swojego pola, dla przybyszów, dla obcych. Przykazanie, które też jest znakiem miłości Pana Boga. Przykazanie, które ma nauczyć Izraelitów, że ich serce ma być większe od ich spichlerza. Że jest jeszcze coś, co może stać się darem. I te Teraz zobaczmy, trochę wyprzedzę. Tam Boaz w pewnym momencie, kiedy widzi Rut, on każe, żeby zbierała na jego polu, a żeńcą mówi: rozrzucajcie głos tak, żeby ona zebrała. I teraz to, co Pan Andrzej przeczytał, że po wymłóceniu zebrała jedną efę. Jedna efa dokładnie to jest 40 litrów, czyli mniej więcej 40 kg. No to teraz 40 kg worek zboża zarzucić sobie na plecy, no to taka niewiasta jak na skrzyżaku, co orzechy łupała, prawda? Siadając na ławę. Myślę, że mielibyśmy dzisiaj problem z podniesieniem takiego woreczka. Pan Bóg, którego też Boaz uosabia, on okazuje się hojnym. I okazuje się hojnym wbrew oczekiwaniom. Okazuje się hojnym wbrew temu wszystkiemu, co można sobie o nim wyobrażać. Moi drodzy, w hebrajskim słowo łaska, jedno z najbardziej typowych określeń, to wyraz chesed, który wprost jest odniesieniem do życzliwości. To jest Boża życzliwość, która wypływa z przymierza zawartego z Panem Bogiem przez człowieka i którego Bóg nigdy nie zerwie. To jest życzliwość, która się nie skończy. To nie jest, prawda, życzliwość podwładnego, który boi się szefa, czy szefa, który potrzebuje podwładnych, tylko to jest otwarcie na drugiego ze strony Boga, który nic od nas nie potrzebuje, który jest zupełnie inny od tego wszystkiego, co na świecie. I ta Boża życzliwość jest niezasłużona przez nas. Dostajemy ją po prostu. Nawet gdybyśmy nic nie zrobili, to Pan Bóg i tak nas będzie kochał. Bo On nas bawi nie dlatego, że coś zrobiliśmy, tylko dlatego, że nas kocha i nie może tej... nie eksplikować, prawda, kuna, wysyłać tej swojej miłości. I teraz Pan Bóg, który jest bardzo hojny właśnie, który daje ponad naszą miarę, trudną do udźwignięcia, który jest życzliwy nam. Ale właśnie Rut też doświadcza tajemnicy przykazań. Spróbujmy też pomyśleć, no właśnie, jak ja podchodzę do przykazań. Właśnie to może tak błogosławione było ogłoszenia przed tym, że padło, że będą przykazania różne. Będziesz miała Pana Boga, będziesz czcił Jego imię, rodziców, Dzień Święty, nie zabijał, nie cudzołożył, tak dalej, tak dalej. Czy ktoś we mnie widzi kogoś radośnie niosącego przykazanie, nie jako kajdany, że muszę dociągnąć do śmierci, prawda? Ale gdzie odnajduje radość i obfitość Boga właśnie w tych przykazaniach. I jeszcze jedno, to poniekąd wynika z następnych rozdziałów. Boaz jest krewnym, bardzo bliskim, który ma obowiązek zatroszczenia się o właśnie wdowę, sprawa lewiranu. W Izraelu nie mieć potomstwa, to znaczyło być w pewien sposób odrzuconym przez Pana Boga, więc próbowano jakby przedłużyć, zyskać to potomstwo w ten sposób, że jeżeli umarł bezdzietnie brat, no to jego brat albo najbliższy krewny miał poślubić wdowę i pierwsze dziecko z tego związku było uznawane za dziecko zmarłego. Nie tego mężczyzny, tylko za dziecko zmarłego. I teraz zobaczmy, Boaz, który potem poślubi Rut, on wie, że dziecko, które się urodzi z ich relacji, on nie będzie jego. Ma tak szerokie, tak wielkie serce, wykształtowane gdzieś w promieniach działania Pana Boga, że jest gotów to zaryzykować. Że jest gotów oddać to, co dla mężczyzny najcenniejsze, prawda, pierworodne dziecko, oddać właśnie swoim kuzynom, tym, którzy zmarli, no tutaj mężowi Rut pierwszemu, prawda, bo to on będzie spadkobiercą jego imienia. Żyjąc z Bogiem, jesteśmy tymi, którzy przekazują Bogu. ten, który właśnie wykupywał, troszczył się o tego potomka dla zmarłego, nosił przydomek Goel. To na polski nie da się przetłumaczyć. Wykupiciel, odkupiciel, wybawca, ktoś, kto daje życie. Goel miał na przykład obowiązek też pomścić w krajach semickich zabitego kuzyna, jeżeli właśnie coś takiego się wydarzyło. Ktoś, kto walczy o dobre imię. Takim Goelem dla Izraela też był Jahwe. On tak sobie mówił za Jasza, Jeremiasza w różnych miejscach Pisma Świętego. Mamy żyjącego obrońcę, mamy Goela, który o nas walczy. Który walczy o to, żebyśmy mieli wodę nie gorzką, ale nasyconą zdrowiem. Który walczy o nas, kiedy jesteśmy w grzechu. Który walczy o nas, kiedy jesteśmy znużeni i już po prostu nic nam się nie chce. Nawet jak grzeszymy, nawet jak odchodzimy, On ciągle przy nas jest, bo to jest żywy Bóg. Bóg Abrahama, Izaaka, Mojżesza, Bóg Rut, Bóg Elimeleka, Bóg Booza. I wstawmy tu swoje imiona. Nasz Bóg, który dzisiaj tu i teraz chce być z nami. Moi drodzy, przyniosłem Pismo Święte i tak myślałem, że też zaproponuję Wam poszukanie różnych fragmentów, ale chyba zrobimy inaczej. Potem przy wychodzeniu prosiłbym Was, żebyście zabrali sobie takie małe, odręczne moje zapiski. Tam jest kilka fragmentów Pisma Świętego, które mniej więcej odnoszą się do tego, co mówiłem, żeby sobie na spokojnie wejść w te niektóre fragmenty, rozdziały proroków przy jakiejś okazji, niekoniecznie dzisiaj, ale żeby gdzieś to słowo wróciło. Właśnie o tym, który odkupuje, który uzdrawia, który daje nam żywą wodę, nie gorzką. Właśnie, żeby też poczuć się tymi poszukiwanymi przez Boga. Mimo, że my często wychodzimy do swojego Moabu i po ludzku nie byłoby szansy. Zresztą byśmy zostali uznani dziećmi żyjącego Boga. Natomiast teraz, tak jak mówiłem, zaprosiłbym Państwa właśnie do tego, żebyście 20 minut, czyli mam 18:20, w bólu i trudzie, siedząc na szpilkach, ale właśnie trochę patrząc sobie na krzyż, ten obraz ma podobno 150 lat, tylko ktoś ocenił okiem historyka. Gdzieś tam też przywieziono podobno z Belgii, kupiłem go na jakimś krótkim targu. No właśnie, w tej historii naszych bliskich, pewnie niektóre imiona, o których pisaliście, sięgają i tych 150 lat i wcześniej. Oni też doświadczyli tajemnicy krzyża. Druga rzecz to puszczę, tak jak mówiłem, relikwie, żeby każdy sobie dotknął i przez chwilę potrzymał. Właśnie myśląc, tak jak mówiłem, swoje imię, jak dzisiaj się czuję nazwany, a jeśli jest to właśnie coś, co mnie przeraża, imię, którego się boję, żebyście usłyszeli, nawet trzymając właśnie to drzewo krzyża, Beatus, Beata, bo to mówił Jezus z krzyża do nas, do każdego. Po drugie, właśnie, żebyśmy spróbowali pomyśleć o tych naszych Moabach, co jest dla mnie dzisiaj Moabem, gdzie odchodzę, co sprawia, że szukam tej ziemi, która nie jest poddana Panu Bogu. I właśnie trzecia rzecz, żebyśmy też właśnie pomyśleli o tych momentach uzdrowienia. Może sytuacja, może osoba, przez którą przyszedł Pan Bóg, przez którą dotknął w jakiś sposób naszego serca. Może przygasimy światło, tak żeby tylko zostawić ociupinę paschał. I tak jak mówiłem, zaproszę Państwa właśnie w tej chwili potrwania, popatrzenia, dotknięcia relikwii. A potem za 27 odmówilibyśmy różaniec. Nie wiem jeszcze, czy cały, czy cząstkę, to jakoś tak poprosimy Pana Boga o dotknięcie. Ale właśnie też, żeby te wszystkie sytuacje, które gdzieś tam może przez te 20 minut zostały dotknięte, żeby On uzdrowił. Właśnie tajemnicą tych ran, które właśnie w krzyżu stały się naszym udziałem.
ojcze, uwielbiamy wręcz Syna Tysięca.
Potwierdzamy.
Oddałeś ten kwiatek, czy to jest? Tak, czy to? No właśnie.